Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor, doktor habilitowany inżynier Dariusz Mikielewicz, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, prorektor do spraw nauki Politechniki Gdańskiej, kierownik Katedry Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydziału Mechanicznego Politechniki. Witam pana profesora w Radiu Gdańsk.
Witam serdecznie.
Panie profesorze, czy my na Wybrzeżu mamy wielu specjalistów od energetyki jądrowej? No ma być budowana tutaj elektrownia jądrowa, będą budowali, wiadomo, zewnętrzne firmy i tak dalej, ale czy mamy specjalistów, żeby wesprzeć tą inwestycję?
I tak, i mamy jeszcze zadanie do odrobienia, bo tak jak rozmawialiśmy tutaj przed jeszcze wejściem do studia, ta elektrownia jądrowa będzie, powiedzmy, trzecim podejściem w naszym kraju, żeby wybudować taką postawić taką inwestycję. Pierwsza to była związana oczywiście z Żarnowcem, kiedy w połowie drogi została ona zatrzymana ze względu na katastrofę w Czernobylu. Następnie był rok 2011, kiedy był wybuch w Fukushimie, a myśmy się zaczęli już od kilku lat wcześniej przygotowywać naszymi kadrami do ewentualnej technologii
francuskiej. Tam Francuzi wtedy mieli budować, tak?
I teraz właśnie przygotowujemy się do kolejnej inwestycji. I można powiedzieć w ten sposób, że są zakłady przemysłowe oraz specjaliści na rynku pracy, którzy uczestniczyli na przykład w budowie elektrowni we Finlandii, w Olkiluoto czy we Francji. Także są zakłady pracy, które mają doświadczenia w budowaniu, mają kompetencje. Natomiast rozumiem, że chyba pani pyta tutaj raz również o kadry. I z tymi kadrami to jest troszeczkę gorzej, bo oczywiście mieliśmy przez szereg lat wcześniej kierunek studiów energetyka jądrowa, studium podyplomowe, ale osoby, które były z tym związane, odeszły na emeryturę lub nawet nieco dalej. W związku z tym na chwili obecnej staramy się znowuż odbudowywać ten nasz potencjał naukowy. Przede wszystkim
no przerwę panu, bo zastanawiam się, czy właśnie na Politechnice jest rzesza naukowców albo jakaś przynajmniej grupa naukowców, która może takie kierunki pociągnąć. Czy rzeczywiście trzeba będzie, nie wiem, ściągać ludzi gdzieś z zagranicznych uczelni, żeby tutaj wykształcić najpierw kadry. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą strategię naukową uczelni na te najbliższe lata? No bo zacznie się budowa za kilka, tam koło 10 lat, mówi się, tak?
Tutaj muszę jeszcze chciałem dodać właśnie, że w tych latach 2008-2010, kiedy Francuzi się mocno interesowali inwestycją w Polsce, było szereg szkoleń odbywanych we Francji, w ich ośrodkach dydaktycznych i naukowych. Także my mamy kilka osób, no powiedzmy z 10 osób w skali uczelni, które tutaj...
Można powiedzieć, że są specjalistami, czy tam odebrali, uszkolili się, tak?
Byli przeszkoleni. Nieskromnie mogę powiedzieć, że ja również mam pewne doświadczenie w energetyce jądrowej.
Tak, będziemy o tym
niemniej
jeszcze wspominać.
Ono jest troszeczkę bardziej odległe, ale ja tutaj podkreślę jeden fakt. Energetyka jądrowa to jest pewnego rodzaju konstrukcja, którą po prostu trzeba poznać. My, jako żeśmy jej nie projektowali, to my ją będziemy musieli tylko i wyłącznie eksploatować i do tego są inne umiejętności też potrzebne.
Czyli raczej ktoś nam będzie budował, a my będziemy jako tutaj absolwenci na przykład Politechniki, no będą później eksploatować, czyli pracować już na wybudowanym organizmie. Na
tym. Będziemy się starać jak najgłębiej wejść w szczegóły technologii, ale to jest niestety know-how, który wykonawca bardzo ściśle strzeże. Także dostać się do tych bardzo szczegółowych informacji jest trudno. Niemniej jakieś tutaj szczątkowe przedostają się do nas. Także stawiamy na młodą kadrę, na młodych ludzi, którzy będą widzieli jeszcze perspektywy. Także mamy nawet zasoby finansowe, że wysyłamy naszych pracowników na specjalne szkolenia, na specjalne konferencje związane z energetyką jądrową. Zapraszamy gości z zagranicy, profesorów z zagranicy o reputacji szeroko tutaj rozpoznawalnej zarówno w Europie, jak i na świecie. No, staramy się tutaj być aktywnymi. Ja chciałbym powiedzieć też, że duża część energetyki jądrowej jest związana z energetyką konwencjonalną, gdzie mamy dosyć dużo doświadczeń. Także my musimy tylko taki jeden komponent, tylko i aż jeden komponent dopracować w tym temacie.
Panie profesorze, każda uczelnia ma jakąś strategię naukową. Chciałam zapytać, czy na te najbliższe lata wy właśnie stawiacie w strategii na rozwój, czy na to są jakieś pieniądze, właśnie programy, projekty w tej chwili? Czy myśli się o tym, nie wiem, w rozmowach z Ministerstwem Nauki, z różnymi instytucjami, które mogą wspierać taką uczelnię jak Politechnika w tym zakresie?
To jest... trudniejsze pytanie, bo Politechnika przede wszystkim stawia na ślubowanie swojej doskonałości naukowej, na swoją pozycję międzynarodową i mamy jako członkowie takiego programu ministerialnego inicjatywa badawcza, uczelnia badawcza, mamy na ten cel pieniądze. Właśnie się w tym roku kończy pierwsza runda tego projektu, sześcioletnia, w ramach której rokrocznie dostawaliśmy 10% naszego budżetu ekstra na właśnie kreowanie nowych, tej doskonałości naukowej związanej z wyjazdami naszych pracowników, z zapraszaniem z zewnątrz, z kreowaniem nowych kierunków badań. Także to jest jeden kierunek. W tym roku będzie ewaluacja, mamy szansę i mamy duże nadzieje, że po raz kolejny będziemy w tym szacownym gronie, bo do tego inicjatywy IDUB należy 10 uczelni krajowych, z czego są w tych 10 są 4 uczelnie techniczne i między innymi jest Politechnika Gdańska, co jest dla nas dużą satysfakcją. Państwo nasze przygotowuje też program badawczy przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Nukleostratek. Mówi się nam, że on już jest na końcówce swojej definicji. No niemniej czekamy. Mówi się, że w połowie roku zostaną ogłoszone tutaj kwestie, które będą finansowane. Znowuż my się przygotowujemy, próbujemy znaleźć tematykę konkurencyjną, próbujemy znaleźć partnerów, przede wszystkim z zagranicy. No, polskie towarzystwo związane z energetyką jądrową jest nam znane, gdyż jeszcze poprzedniego rządu powstała taka koalicja, można by powiedzieć, 6 uczelni technicznych, w której jest Politechnika Gdańska, która zawiązała porozumienie w kierunku kształcenia, w kierunku energetyki jądrowej.
Odbywały się jakieś, panie profesorze, rozmowy z resortem nauki związane z budową elektrowni na Pomorzu, tej elektrowni atomowej, w sensie takim, żeby uczelnia jako najbliższy ośrodek naukowy tej budowy w jakiś sposób wsparła swoim know-how tę całą inwestycję. Coś takiego się odbywało, czy to jeszcze wszystko przed wami?
Znaczy, to może akurat nie z Ministerstwem Nauki, ale z Ministerstwem obecnie Energii trwają tego typu dyskusje, a przede wszystkim z inwestorem, czyli PEJ-em, jako instytucją zarządzającą całą tutaj budową.
Spółką, która będzie budowała.
Tak, spółką. I ostatnio są już takie informacje, dochodzą do nas, że będzie lokalnie posadowiona siedziba tutaj, co jest pewnego rodzaju sukcesem, gdyż to jest właśnie ta spółka, która dysponuje tym ogromnym finansowaniem, który
ona
może
teraz
skierować
się znajduje, chyba ma siedzibę w Warszawie, tak?
Na dzień dzisiejszy. Ale znaczy jest tutaj mała delegatura koło Choczewa, a niemniej to musi być coś większego, to musi być ośrodek, być może nawet niekoniecznie ten ośrodek badawczy czy pokazowy musi być w ramach Politechniki, ale on powinien być na Pomorzu i tam dochodzą słuchy, że jest w planach budowa takiego ośrodka badawczo-rozwojowego, gdzie będzie symulator właśnie pracy takiego reaktora AP1000, który ma być budowany. Kuriozalnie niedawno doszła informacja taka, że firma Westinghouse postawiła taki symulator w Madrycie, gdzie nie ma takich reaktorów i nie ma planów w ogóle na takie reaktory, a troszeczkę się kłócimy, może żeby takie pomylił. Coś powstało i u nas. No, powiedziane jest, że będzie drugi w Europie. Liczymy na to, że ten drugi będzie w Polsce.
Mm-hmm. Panie
przynajmniej
profesorze,
w Polsce, na Pomorzu.
Będzie potrzeba bardzo wielu inżynierów, pracowników, rozmaitych zawodów i specjalizacji do pracy już jak ta elektrownia powstanie. W tej chwili już coś tam się zaczęło, prawda, w tym zakresie dziać, mówił pan, ale to będzie rozwijane, żeby tych inżynierów kształcić trochę inaczej, bo to jest zupełnie inna technologia niż te dotychczasowe. To też będzie wymagało pewnej zmiany od uczelni, prawda?
Oczywiście, na pewno będziemy cały czas kształcili, przy czym więcej pracowników będzie potrzebne przed posadowieniem tej elektrowni niż po.
Później.
No bo później to już elektrownia ma swoje życie, ma swoich operatorów, ma swoje zaplecze zdefiniowane. Natomiast podczas budowy potrzebni są inżynierowie lądowi, którzy zbudują drogi, mosty, przejazdy kolejowe, całe konstrukcje. I do tego się przygotowujemy. Tutaj są potrzebne specjalne certyfikacje i to nie tylko certyfikacje polskie, ale to muszą być certyfikacje międzynarodowe oraz amerykańskie.
No ale certyfikacje dla kogo? Dla ludzi?
Dla potencjalnych firm wykonujących różnego rodzaju tutaj czynności w poczet elektrowni. Także to są specjalne wymagania. Ale część firm już ma takie certyfikaty, a część ubiega się. Także na przykład w ubiegłym roku Ministerstwo Przemysłu, a obecnie Energii, zorganizowało taki program nuklearyzacja na tych wiodących uczelniach w kraju dla osób, które nie związane są z energetyką jądrową, w celu uświadomienia, co to jest energetyka jądrowa, jakie potencjalnie daje możliwości rozwoju, czy jakie możliwości zatrudnienia. I w ramach tego programu Ministerstwo obecnie, powiedzmy już, Energii zrobiło bardzo dobre zadanie domowe, odrobiło, gdyż ma listę przedsiębiorstw, które mają certyfikaty i mogą już w ogóle już uczestniczyć w tych grach, i zaoferowało studentom tych 6 uczelni specjalne praktyki, przynajmniej 3-miesięczne. To się rzadko zdarza.
W tych firmach
płatne,
właśnie.
Tak,
mhm.
Także To był pierwszy krok. Liczymy, że w tym roku to się powtórzy, no bo na Politechnice Gdańskiej my mamy otwarty kierunek studiów drugiego stopnia energetyka jądrowa i nasi studenci przychodzą tutaj do nas z myślą, że chcą być zaangażowani w różnego rodzaju właśnie takie ciekawe akcje na zewnątrz, wyjazdy studyjne, czy to w Polsce. No w Polsce można tylko pojechać do Narodowego Centrum Badań Jądrowych, do Świerku, ale...
A będziecie wysyłali tych studentów gdzieś za granicę? Już to się dzieje, tak? Mówił pan,
że... Tak, tak. Znaczy są oferty, praktyki. Na razie jednostkowe, ale miejmy nadzieję, że to będzie większy profil, prawda? Że to
bo to
będzie...
są już inżynierowie z tytułem inżyniera, którzy studiują, będą magistrami zaraz, lada moment.
Tak. Mamy ogromny problem z tak zwanym dropoutem w kraju, natomiast jak patrzymy na nasze nabory, bo akurat od poniedziałku rozpoczęliśmy nowy semestr na Politechnice Gdańskiej, to oba kierunki, energetyka i energetyka jądrowa, mają 100% kandydatów i niestety, ale niektórym musieliśmy odmówić przyjęcia, także jest to tematyka atrakcyjna. Ale tutaj mówimy, nie tylko energetyka jest tym kierunkiem, który jest związany z energetyką jądrową dalej.
Tak, panie profesorze, i też chyba nie tylko Politechnika kształci w tym zakresie, prawda? Inne uczelnie również pewnie wyczuły, że można
trzeba mieć do tego potencjał. Trzeba mieć pewien kor tych ludzi, którzy coś niecoś wiedzą. My się wszyscy razem dokształcamy. To trzeba szczerze powiedzieć, że my mamy zadanie do odrobienia, ale startujemy z osobami, które mają pewne kompetencje, które trzeba odświeżyć i ubogacić tylko.
A pan profesor jest akurat osobą, która w tym zakresie ma już doświadczenie, i to takie w brytyjskich elektrowniach atomowych pan pracował. To te doświadczenia, bo to tak jak pan wspomniał sam, było już jakiś czas temu, one się przydadzą teraz w obliczu tej planowanej inwestycji tu na Pomorzu, czy to jest zupełnie inne technologie niż obecnie i pan zajmował się między innymi projektowaniem symulacjami, prawda? Tam różnych awarii i tak dalej. To się wszystko przyda teraz nam tutaj na Pomorzu?
Znaczy, po umiejętności, które się nabiera w czasie swojej kariery, to jest tak jak jazda na rowerze. No, z reguły się nie zapomina, co się robiło wcześniej.
Nie, pytam tylko, czy to nie są inne w tej chwili już technologie?
Technologie są inne, ale metody badań, metody obliczeń są cały czas takie same. No może powiedzmy teraz jest jeszcze sztuczna inteligencja, która może tutaj wspomagać. Natomiast no, należy pamiętać, że sztuczną inteligencję trzeba czymś zasilić. A ta wiedza jest tajemna. Firmy mają ją na razie w swoich portfolio i sztuczną inteligencją się nie zaprogramuje na dzień dzisiejszy reaktora. To trzeba mimo wszystko umiejętnościami i kompetencjami ludzi, którzy pracują nad tą tematyką.
A te doświadczenia pana z Wielkiej Brytanii przy tych symulacjach komputerowych, które pan tam, nad którymi pan tam pracował, one mogą być pomocne w projektowaniu, uruchamianiu, czy tam później już nawet budowie reaktorów na Pomorzu?
Znaczy,
tu trzeba wypracować własną jakąś inną drogą?
Znaczy, to ja mogę powiedzieć, że byłyby pomocne, gdyby tutaj wykonawca chciał skorzystać z naszych usług. My się staramy o to, żeby był taki local content, którym nie tylko przedsiębiorcy będą z niego korzystać, ale również
nauka. Czeka pan na ten symulator, prawda? Który
tak,
być może powstanie drugi tutaj i wtedy?
Tak, i wtedy możemy zacząć być aktywnym partnerem we współpracy. Natomiast elektrownia, ona już jest tak naprawdę to zdefiniowana na papierze. Wszystkie konstrukcje muszą być wykonane i certyfikowane, także obliczenia są zrobione.
No ale testy trzeba będzie jakieś przeprowadzić zapewne i te symulacje może byłyby właśnie pomocne, żeby utwierdzić się, że to wszystko jest bezpieczne.
Znaczy, jeżeli będzie, bo są dwie drogi. Można skorzystać z gotowego symulatora, jeżeli się będzie miało dostęp do oprogramowania, które nim kieruje, bądź próbować opracować własny program. Co jest trudniejsze, ale nie niemożliwe. Ale trzeba mieć wtedy dostęp do dokładnych danych, jak konstrukcja jest zbudowana.
Czyli tego, co jest tak bardzo pilnowane.
Tak.
I to może być
utrudnione. Ale miejmy nadzieję, że mamy tutaj dobrą współpracę. Płacimy bardzo dużo pieniędzy, pamiętajmy, za ten projekt. I tak nie możemy kupować do końca kota w worku i zobaczymy, kto będzie tym się wszystkim zajmował w przyszłości.
Czy to zadziała i będzie bezpieczne.
Tak, także...
A panie profesorze, mamy tu w Gdańsku, na Politechnice, superkomputer wysokich mocy, Krakena. On będzie wykorzystywany? Jakieś plany są? Może się przydać w badaniach związanych z energetyką jądrową? Czy właśnie w tych symulacjach? Czy to zupełnie inna droga związana z działaniem tego komputera?
Znaczy, komputer wykonuje obliczenia, które mu człowiek zleci. Także jeżeli będą zadania związane z obliczeniami dla energetyki jądrowej, to oczywiście Kraken jest jednym z najmocniejszych narzędzi w naszych kraju. Ale
pytam
na dzień dzisiejszy nie ma tych projektów.
Na razie nie ma takich planów. Tak?
Tutaj się śmiejemy, dużo jest obliczeń z chemii, chemii, biotechnologii. To są obliczenia, które wymagają dużo czasu obliczeniowego i są projekty, bo to trzeba wszystko sfinansować. To nie może być, to projekty muszą finansować właśnie nakład energetyczny i tutaj amortyzację takiego sprzętu, ale w przyszłości, jeżeli będziemy mieli te projekty wspólne z różnymi ośrodkami, bo to pamiętam, to nad energetyką jądrową to nie jest, że jedna grupa pięcioosobowa będzie sobie pracowała. To jest naprawdę ogromnie odpowiedzialne urządzenie, instalacja. Wszyscy się boimy energetyki jądrowej, a szczególnie skutków awarii i co będzie dalej.
Mamy w Polsce tutaj doświadczenia, prawda, sprzed lat i takie wyobrażenie trochę, że...
Nasze doświadczenie jest negatywne, że tak. Zawsze jak jest wybuch gdzieś tam, to u nas to cały świat wstrzymuje oddech i zatrzymujemy nasze inwestycje w energetykę. Na dzień dzisiejszy energetyka jądrowa rozwija się przede wszystkim w Chinach, w Korei Południowej, w Indiach, no i oczywiście w Rosji, ale tutaj mamy ograniczony dostęp do informacji.
A panie profesorze, czy naukowcy z Politechniki Gdańskiej myślą już teraz, albo śledzą, może na pewno śledzą, badania na przykład dotyczące bezpieczeństwa elektrowni? Czy w tym zakresie pan mógłby, czerpiąc z tego swojego doświadczenia z brytyjskich elektrowni, w których pan pracował, powiedzieć nam, co będzie takim największym wyzwaniem w ogóle, żeby zapewnić to bezpieczeństwo?
Znaczy,
czy to dzisiaj da się określić, czy trzeba właśnie poznać te środek tej całej inwestycji, wiedzieć, jaki to jest konkretnie system i wtedy dopiero się nad tym zastanawiać, czy już teraz wiemy, że coś trzeba będzie zrobić, o czymś teraz trzeba już pomyśleć?
Znaczy tutaj jest, sytuacja jest taka, że elektrownia, ona już ma zdefiniowane swoje wszystkie systemy bezpieczeństwa. To nie jest jeden poziom, to jest przynajmniej trzy poziomy poziomów tutaj, żeby zagwarantować, bo niestety, ale negatywne tutaj doświadczenia powodują, że społeczny odbiór katastrofy jądrowej jest niepożądany.
Czyli to jest największe wyzwanie, żeby zmienić to myślenie?
Ja uważam, że nawet 30 lat temu te systemy bezpieczeństwa były dobrze dopracowane, bo większość awarii, które miała miejsce w praktyce, to są awarie wynikające z błędu ludzkiego. I to trzeba podkreślić. Czy to był Three Mile Island w Stanach Zjednoczonych, czy to był Czernobyl. No Fukushima to jest akurat zjawisko naturalne, które spowodowało katastrofę. To jest jedyny przypadek, ale z drugiej strony przypadek, który zaistniał na skutek drugiego pod względem mocy trzęsienia ziemi w skali wiedzy naszej na temat trzęsień ziemi na ziemi. Także naprawdę szczególny przypadek, który zmroził świat. Także my patrzymy tylko na udoskonalanie tych urządzeń bezpieczeństwa, żeby nie powstała ta najtrudniejsza awaria, czyli polegająca na tym, że jest stopienie paliwa i ewentualny wybuch. I tutaj się po prostu wprowadza ewentualnie, czy rozpatruje nowe technologie, natomiast zdecydowanie muszę powiedzieć, że technologie, które są już stosowane, one są naprawdę wystarczające z naddatkiem, z dużym naddatkiem, żeby zabezpieczyć przed awariami. No gorsze są ataki terrorystyczne na przykład. Tutaj też są prowadzone obliczenia różnego rodzaju prawdopodobieństwa, że coś może zajść, że tu, a nie tam uderzy cokolwiek, rakieta, pocisk, czy nawet samolot się wbije, ale nie da się wszystkiego tak do końca przewidzieć.
Przewidzieć i wszystkiemu zapobiec pewnie. Panie profesorze, musimy zrobić teraz krótką przerwę. Profesor doktor habilitowany inżynier Dariusz Mikielewicz jest moim gościem, prorektor do spraw nauki Politechniki Gdańskiej. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. Moim gościem jest profesor, doktor habilitowany inżynier Dariusz Mikielewicz, prorektor do spraw nauki Politechniki Gdańskiej i dyrektor Instytutu Energii Politechniki. Rozmawiamy o planowanej budowie, o planowanej inwestycji w elektrownię atomową Lubiatowo-Kopalino. Panie profesorze, czy chłodzenie reaktorów albo magazynowanie tej energii wytworzonej to będzie jakieś wielkie wyzwanie, czy ta cała technologia będzie nam bardziej służyła, czy też trochę może sprawiać jakiś kłopot? Jakie będą to najlepsze technologie w tych naszych warunkach, żeby przeprowadzić właśnie akcję chłodzenia albo magazynowania?
Pytanie jest jedna część pytania nie jest trudna do odpowiedzi, a druga jest niesłychanie trudna. Także w przypadku chłodzenia
Reaktora musi być chłodzony, tak?
Technologie są opracowane. Przede wszystkim trzeba odbierać ciepło w sposób ciągły z reaktora. Dzieje się to za pomocą przepompowywania z reguły wody. I najbardziej newralgicznym elementem tej całej instalacji są pompy mechaniczne, które czasami się mogą zepsuć. W związku z tym są duplikacje, redundancje tak zwane tych urządzeń.
Czyli chce pan powiedzieć, że kilka, można powiedzieć, takich pomp powstaje, czy tam nawet więcej, żeby jak jedna się zepsuje, żeby można było zastąpić szybko?
Przynajmniej jedna musi być w odwrocie, żeby przejąć funkcję odbioru ciepła. Przy czym oczywiście, jeżeli jest taka sytuacja, że musi nastąpić przełączenie, to od razu się wyłącza reaktor w konsekwencji, żeby nie było żadnych niebezpieczeństw. Nie
ten reaktor może być redundancji. Tylko wodą, taki reaktor reaktor jak ten, który ma powstać tutaj na Pomorzu, on będzie tylko wodą chłodzony, no ma, będzie nad morzem, prawda? Więc woda będzie z Bałtyku. Tutaj budzi się też sporo wątpliwości u, myślę, naszych słuchaczy, mieszkańców i tak dalej, no to co to będzie z tą wodą, ona będzie podgrzewana do jakichś, nie wiadomo, jakich tam temperatur, czy Bałtyk nam nie dojdzie do jakiejś degeneracji Bałtyku.
Nie zagotujemy tego. Bałtyku.
Nie zagotujemy Bałtyku.
Znaczy, ale jeszcze jedną rzecz chciałem podkreślić. Są dwie wody, które są w obiegu przewidywanym w Lubiatowie kopalinie. Tu mamy do czynienia z reaktorem typu ciśnieniowego, wodnego, tak zwany pressurized water reactor. I woda, o której my mówimy do chłodzenia reaktora, to jest czysta technicznie woda, która jest w obiegu pierwotnym, krąży i ona odbiera to ciepło, natomiast jest
drugi obieg.
Jest drugi obieg wtórny, w którym jest para wodna, która, znaczy wytwornicy pary, wytwarzana jest para wodna, która idzie na turbinę i wykonuje pracę. Dzięki temu mamy energię mechaniczną, później elektryczną. I dopiero skraplacz, który jest za turbiną, jest chłodzony za pomocą wody właśnie pobieranej z akwenu wodnego, w naszym przypadku z morza.
Czyli to nie jest tak, że bezpośrednio woda morska będzie docierała do reaktora, chłodziła go i wracała do morza.
Nie. To praktycznie to jest trzeci obieg wodny w tej instalacji.
Jakie jest ryzyko podgrzania wody w Bałtyku? O ilu stopniach my mówimy tutaj? Ile to może się podnieść ta temperatura?
To są, nie chciałbym tak strzelać, żebym ktoś później powiedział, a pan powiedział, ale to jest jeden stopień maksymalnie, co my możemy się spodziewać, zmiany lokalnie. To jest duży akwen wodny, pomimo tego, że mówimy, że to jest jezioro wewnętrzne tutaj, ale to jest na tyle duży akwen wodny, że to tylko w pewnej strefie zauważone zostanie niewielkie podgrzanie tej wody. No, nie chcę tutaj komentować, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale...
Łatwiejsza część mojego pytania, tak? Tak. Gdzie łatwiej odpowiedzieć. A ta druga część o magazynowaniu?
Druga, magazynowanie energii, no bo magazynowanie energii jest wyzwaniem cały czas. Nie potrafimy magazynować energii elektrycznej. Potrafimy magazynować energię cieplną, ale nie o taką tutaj chodzi. Nie potrafimy magazynować energii elektrycznej, ale obecność elektrowni jądrowej w systemie elektroenergetycznym jest takim dobrem stabilizującym sieć. I właśnie większość problemów w energetyce na dzień dzisiejszy jest związane z uczestnictwem w rynku energii, źródeł energii elektrycznej, tak zwanych niestabilnych, pogodozależnych. I niestety, żeby nie może być takiej sytuacji, że 100% będzie pogodozależnych źródeł w systemie, musi być coś stabilizujące.
Te pogodozależne, to co pan profesor ma na myśli?
To jest wiatr, to jest fotowoltaika na przykład. To nie zawsze wieje wszędzie. To są duże kłopoty. Są prace prowadzone, w jaki sposób zbilansować te źródła pogodozależne, żeby one były jak najbardziej stabilne, ale mimo wszystko zawsze musi być źródło energii elektrycznej, które
jest
stabilizujące.
To jest takie właśnie źródło energetyczne?
Na dzień dzisiejszy takim stabilizatorem jest energetyka konwencjonalna oparta na węglu, na gazie czy spalaniu oleju. Ale my odchodzimy od tych technologii, także w perspektywie 2035 już tam zostanie w naszym kraju około 2 czy 3 gigawaty mocy związanych właśnie z paliwami kopalnymi. I tutaj ma wejść energetyka jądrowa, która ma być pełnić tą właśnie rolę stabilizującą. Próbujemy wprowadzać różnego rodzaju magazyny energii w postaci tutaj baterii. Ogromnych baterii. Jest plan rozbudowy. To też ma mieć zadanie stabilizujące. Ale w systemie energetycznym musi być miks. Musi być coś bardzo stabilnego, coś, co jest możliwe do kompensacji fluktuacji produkcji energii elektrycznej, czyli powiedzmy magazyny oparte na bateriach na przykład, bo to jest na dzień dzisiejszy rozwiązanie. No i muszą być właśnie energetyka odnawialna, która jest ekologiczna, akceptujemy ją, ale musimy pamiętać, że ta energetyka płaci dosyć duże kwoty za ubezpieczenie swojej produkcji. Czyli giełda energii elektrycznej polega na tym, że my się deklarujemy na następny dzień, że będziemy produkować energię elektryczną. A jeżeli nie, to musimy mieć źródło zastępcze. I to źródło zastępcze kosztuje. Ono nie pracuje, ale kosztuje. I w związku z tym to ma też wpływ na energetykę. Także mimo wszystko musi być miks i tutaj energetyka jądrowa świetnie się w to wpisuje i życzmy sobie, żeby powstała.
Tak, ale ona jest tania czy droga w takiej produkcji? Bo wielu się na pewno mieszkańców zastanawia, czy my będziemy mieć tańsze jako już odbiorcy tej energii. Ceny prądu spadną na przykład, czy będą na podobnym jednak poziomie? No bo znowu te koszty przesyłu są zawsze najwyższe, prawda?
Nie, najdroższe
jak to będzie, jak to będzie wyglądało? Produkcja, tak? I będzie szansa na tani prąd?
Szanse są zawsze, ale te szanse, no tutaj trzeba właśnie rozumieć rynek energii już i kto produkuje energię. Bo giełda polega na tym, że trzeba pokryć bieżące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Tutaj się wchodzi z tak zwanymi ofertami na dany czas następnego dnia. Powiedzmy, są jeszcze różne inne kontrakty, ale to jest taki główny sposób, w jaki rynek energii działa. Czyli każdy wchodzi ze swoją ofertą, że będzie produkował energię elektryczną następnego dnia o danej godzinie. To są przedziały półgodzinne. I każdy z tych oferentów jest wprowadzany po najniższej cenie, ale wszyscy dostają taką cenę jak ostatni, który wejdzie do dyspozycyjności. W związku z tym, jeżeli do dyspozycyjności na samym końcu wchodzą elektrownie gazowe bądź węglowe, ta cena energii rośnie niebotycznie, bo energia ze źródeł właśnie z paliw kopalnych obciążona jest dodatkowo opłatami za emisję dwutlenku węgla, no, które nie są małe, to jest 80 euro.
W elektrowni atomowej się to zmieni?
No w przypadku elektrowni atomowej jest elektrownią niskoemisyjną, także, ale ona nie może z kolei tak za bardzo zmieniać swoją moc, także trzeba
byłoby znowu... Chce pan profesor powiedzieć, pożyjemy, zobaczymy, tak? Jak to będzie z tymi
tutaj
cenami?
Tutaj trzeba rozumieć ten cały mechanizm, to nie można być takim, że ja jestem 100% za energetyką OZE, to musi być odpowiednio dobrany miks energetyczny, bo z pewnych szacunków cały czas wychodzi, że u nas w Polsce mimo wszystko, że mamy inwestycje i w OZE, i w energetykę jądrową, ale deklarujemy się do odejścia od energetyki konwencjonalnej i będą lata po roku 2030, gdzie lokalnie może nam brakować energii elektrycznej na rynku i będziemy musieli się posiłkować importem. A to będzie najdroższa energia, która będzie wchodziła na giełdę i taką cenę będziemy płacili wszyscy później. Także ja bym chciał, żeby się cena energii elektrycznej nie zwiększyła w czasie. Na zmniejszenie są szanse, ale mniejsze.
A panie profesorze, chciałam jeszcze zapytać pana, bo w Politechnice powołaliście Centrum Energetyki Jądrowej, taką instytucję. Czy w związku z tą planową budową, tam oczywiście to są badania, prawda, różne realizowane pewnie, ale czy to centrum się przygotowuje do czegoś więcej? Jakieś dodatkowe zadania dostanie w najbliższych latach?
Znaczy, podstawowym zadaniem centrum przy powstawaniu Centrum Energetyki Jądrowej było przeglądnięcie naszych kompetencji w skali uczelni oraz identyfikacja osób zajmujących się tematyką energetyki jądrowej. A te osoby te są rozproszone po wszystkich wydziałach tak naprawdę. Także to było pierwsze zadanie. A pierwszym efektem pracy Centrum Energetyki Jądrowej było opracowanie studium podyplomowego w zakresie energetyki jądrowej.
Czyli jest to takie zaplecze, można powiedzieć, naukowe do tej dydaktyki, która w tej chwili się realizuje.
Ale planujemy również i przeprowadzenie badań. Także jako, że mamy kadrę rozproszoną, staramy się, żeby większość aktywności szła przez Centrum Energetyki Jądrowej i żeby ono stało się rozpoznawalnym tutaj ciałem na Politechnice Gdańskiej.
A jakby pan miał powiedzieć, jakie powinny być takie efekty naukowe kształcenia tych inżynierów, którzy będą... Znaczy, co oni będą musieli umieć w stosunku do tego, co umie inny inżynier zajmujący się energetyką? Coś dodatkowo?
Znaczy, przede wszystkim znaczy tutaj potrzebna jest solidność wykształcenia w naukach podstawowych. Trzeba dobrze znać matematykę, dobrze trzeba znać fizykę, trzeba znać pewnego rodzaju programy, czy w jaki sposób tutaj programy obliczeniowe zaawansowane. Ja też jestem absolwentem kierunku mechanicznego, to jak ja kończyłem wydział, to był Wydział Budowy Maszyn, a znalazłem pracę w Nuclear Electric na zapleczu wszystkich elektrowni jądrowych dla przemysłu brytyjskiego. I stwierdzono, że dla mnie wystarczy tylko przejście 90 godzin kursu przygotowawczego, żebym był specjalistą do obliczeń w energetyce jądrowej w zagadnieniach ciepłoprzepływowych.
Dlatego, także, że miał pan te podstawy, tak? Chce pan to powiedzieć? Tak, i to jest
my
to
dajemy
clue,
naprawdę
tak?
solidne podstawy inżynierskie, które... I to nauka jest jedna. To są różnego rodzaju zastosowania. Nawet w naszych karierach zajmujemy się różnymi elementami energetyki. I te zagadnienia są nam znane, jak to policzyć. Tylko to trzeba po prostu wiedzieć, zdefiniować cel kolejnych prac. Także te kompetencje są. My jesteśmy naprawdę tutaj dosyć dobrze do tego przygotowani.
A panie profesorze, mówił pan, że będziecie starali się o kolejne edycje uczelni badawczej. Ta inwestycja w elektrownię atomową Lubiatowo-Kopalino, ona może wam pomóc w uzyskaniu, jak pan sądzi, i w ogóle zmienić postrzeganie Politechniki jako takiej uczelni, która właśnie kształci w tym kierunku, może trochę w świecie nauki zaczniecie bardziej w tym zakresie być widoczni. Te kolejne lata to jest właśnie szansa na jakiś taki rozwój w tym zakresie?
No na pewno, aczkolwiek należy pamiętać, że nie tylko elektrownia atomowa jest celem Politechniki Gdańskiej.
To jasna sprawa.
Jest 8 wydziałów, każdy ma swoje interesy, każdy ma swoje wizje rozwoju. Mamy technologie wodorowe, mamy morska energetyka wiatrowa, mamy tutaj konstrukcje inżynierskie różnego rodzaju. Także my się wpisujemy przede wszystkim w dobrą jakość. Chcemy być rozpoznawalni, że na Politechnice Gdańskiej robi się dobre, rozpoznawalne w skali światowej badania. Jak pani wie, weszliśmy tutaj w związek Fahrenheita po to, żeby być ośrodkiem akademickim na mapie kraju. Jak ktoś przychodzi z zewnątrz, to zna Kraków, Gdańsk i Warszawę na przykład. Może nawet i w takiej kolejności.
Czyli jest to szansa, tak? Żeby kolejna szansa, można tak, powiedzieć. Nie jedyna, ale kolejna.
Znaczy, doświadczenie mówi, że trzeba mieć umiejętności, które są takie zachowawcze, że je trzeba mieć, a później dopiero można pracować nad różnego rodzaju tematyką. Jak budowana była elektrownia jądrowa, czy w ogóle bomba atomowa, no to tylko zabierali się fizycy i troszeczkę mechanicy, bo nie było wykształcenia energetyka i potrafili to zrobić. To trzeba po prostu znać zjawiska, wiedzieć, znać metody projektowania, modelowania, obliczenia.
Niekoniecznie tytuł specjalista do spraw energetyki jądrowej przed nazwiskiem.
Dokładnie. W większości przypadków są to osoby, które mają jakieś tylko dodatkowe szkolenia zrobione w tym kierunku, natomiast mają bardzo dobrą wiedzę podstawową. I na to trzeba kłaść nacisk i nie zapomnieć o tym. A to wymaga już w przypadku naszego kraju praktycznie sięgnięcia do szkoły podstawowej. Te podstawy programowe
nie promują. Nie zaczynajmy tego tematu, bo to jest temat rzeka na kolejną audycję. Bardzo dziękuję za przyjście do studia.
Dziękuję
profesor
bardzo.
Doktor habilitowany inżynier Dariusz Mikielewicz, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, profesor, prorektor do spraw nauki i Politechniki Gdańskiej, dyrektor Instytutu Energii był moim gościem. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło. Ja zapraszam państwa po więcej na radiogdańsk.pl i Spotify. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Radiowo, naukowo.